Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dobry wieczór. Dobrej Wielkanocy Państwu życzę już tak na wstępie. Kłaniam się pięknie przed mikrofonem Janna Divina i zapraszam na świąteczne wydanie programu o dobrych tytułach, wśród których dziś znajdą się i książki, ale też i film z 1968 roku.
Chciałbym Państwa namówić do podróży w przeszłość, do podróży kinowej.
Dziękujemy. Przyjmujemy zaproszenie Arkadiusza Kozłowskiego. Dziś w programie również recenzja Jerzego Piasnego, najnowszej płyty zespołu Depeche Mode.
Memento Mori łączy dwa światy i dla mnie jest bardzo przemyślaną definicją stylu na kolejne lata.
Zespół Depeche Mode już niedługo w dobrym tytule, a także moi goście, autorzy książek, fałszywi arystokraci, Marek Teller.
11 kwietnia 2023 roku nakładem wydawnictwa Rebis ukaże się moja książka Fałszywi arystokraci, która opisuje 10 historii postaci nietuzinkowych.
O najnowszej książce Żona nazisty opowie nam Sylwia Trojanowska.
Żona nazisty rozgrywa się w latach 1939-41, czyli to jest absolutnie II wojna światowa.
Z Ewą Ornacką, autorką książki Po tamtej stronie, sprawdzimy, dlaczego zmarli powracają.
Wszędzie tam, gdzie się po ekranie pałętają duchy, to jestem zdegustowana, dlatego że według mnie ta fabuła jest zawsze na jedno kopyto.
A Agnieszka Olejnik opowie o swoim najnowszym tytule Jak dzikie gęsi.
Bardzo dużo włóczyłam się po lasach i odkryłam wtedy pozostałość wsi.
A zaczynamy od klasycznych opowieści z morałem.
150 bajek Ezopa.
Paw i żuraw. Paw kpił z żurawia, drwił z jego barwy. Ja mam szatę złotą i purpurową, ty nie masz nic pięknego na skrzydłach. Na to żuraw. Ja natomiast śpiewam bliżej gwiazd i latam pod niebiosa, a ty chodzisz po ziemi jak kogut z kurami. Lepiej biedniej w chwale niż w ozdobach bez chwały. Lis i pies. Lis przedostał się do stada owiec karmiących jagnięta. Porwał jedno z jagniąt i udawał, że je pieści. Zapytany przez psa, co tam robi, odpowiedział: niańczę i zabawiam. Na to pies: jeśli natychmiast nie puścisz jagnięcia, pokażę ci, jak psy pieszczą. Lis i lampart. Lis i lampart wiedli spór, kto z nich jest ładniejszy. Lampart ciągle chwalił się bogactwem swego ciała. Lis odpowiadał: jestem i tak lepszy od ciebie, bo nie ciało mnie zdobi, lecz rozum. Duchowa doskonałość jest lepsza od fizycznej. Chory kruk. Chory kruk rzekł do matki: mamo, pomódl się do bogów i nie lamentuj. A ona na to: moje dziecko, który z bogów ulituje się nad tobą, skoro nikogo nie oszczędziłeś, kradnąc ofiary z ołtarza? Kto ma dużo wrogów, w potrzebie nie znajdzie żadnego przyjaciela. Osioł i żaby. Osioł obładowany drewnem przechodził przez rzekę, pośliznął się i przewrócił. Nie mogąc wstać, narzekał i wzdychał. Rzeczne żaby, usłyszawszy jego jęki, powiedziały: kumie, ty znalazłeś się na krótko we wodzie i lamentujesz. Co zrobiłbyś, gdybyś przebywał tak długo jak my?
150 bajek Ezopa.
Wesołych świąt!
Życzył Państwu Ares Hadzi Nikolaou, a już za chwileczkę w dobrym tytule spotkanie z Agnieszką Olejnik, autorką książki Jak dzikie gęsi. Wiosna 1938 roku. Na Dolnych Łużycach gęstnieje mrok nazizmu. Pochodząca z polsko-niemieckiej rodziny Katrin czuje się coraz mniej bezpieczna w świecie, gdzie jeden donos może zniszczyć człowiekowi życie. Wystarczy zaledwie żart z Führera albo nie dość entuzjastycznie oddany salut. Autorka książki, jak dzikie gęsi, zadaje pytania, jak uchronić to, co delikatne i niewinne przed ludzką podłością i brutalnością historii? I czy w tej ponurej scenerii u progu wojny może rozkwitnąć kwiat pierwszej miłości? Agnieszka Olejnik, której książkę Jak dzikie gęsi wydało wydawnictwo Filia, będzie moim gościem. Co było tym pierwszym impulsem do napisania książki? Czy może jakaś myśl, wspomnienie, czy historia rodzinna, spostrzeżony fakt, postać, scena?
Było to miejsce, które odkryłam w lasach lubuskich, nieopodal miejsca, gdzie mieszkam, bo mieszkam w takim małym miasteczku Lubsko, bardzo niedaleko granicy z Niemcami obecnie. W czasie pandemii, kiedy nie można było za bardzo między ludzi iść, bardzo dużo włóczyłam się po lasach i odkryłam wtedy pozostałość po wsi. W ogóle nie wiedziałam, że to pozostałość po wsi, tylko zastanowił mnie takie rozdroże, które wskazywało na to, że coś tam zdecydowanie musiało być, bo zwykle w lesie te drogi nie są poprowadzone w taki sposób, jakbyśmy skrzyżowanie mieli. I w dodatku przy tym rozdrożu znajdował się taki obelisk, jakby kamień przewrócony, z zatartym już mocno przez czas napisem. Udało mi się rozszyfrować kilka nazwisk niemieckich i daty. Były to daty związane z pierwszą wojną światową. I później zaczęłam drążyć na podstawie tych znalezisk, tych paru zdjęć, które tam zrobiłam. I odkryłam, że znajdowała się tam wieś niemiecka, ale o rodowodzie dolnołużyckim, czyli jeszcze przed Niemcami, czyli tam Dolnołużyczanie. Wieś nazywała się Lajpe, czyli Lipa po dolnołużycku. I zainteresowało mnie, jak to się stało, że była sobie wieś i zniknęła. Jak to możliwe, że tak zupełnie wymazano tę wieś. No, takie niepewne źródła odkryłam, mówiące o tym, że prawdopodobnie została rozebrana na cegły dla Warszawy, o ile to nie jest legenda. Całkiem nieźle tam się ludziom żyło, bezpiecznie, aż do wojny, po wojnie właśnie ci Niemcy zostali wypędzeni z tych terenów. To mnie zainspirowało, tak zaczęłam się zastanawiać, jacy ludzie tu mieszkali, czy to byli zwolennicy nazizmu, a może nie byli, a może w tej leśnej głuszy żyło im się tak dobrze i mieli nadzieję, że ich to szaleństwo całe ominie i tak się narodziła ta historia.
Tak, i pani też, na co zwróciłam uwagę, to kładzie nacisk na pamięć i tę zbiorową, i jednostkową, ale pisze pani też o dojrzewaniu, o historii. Tak jak pani wspomniała, akcja osadzona jest w bardzo trudnych czasach, bo w czasach tego mroku nazizmu. Zastanawiam się, bo występują tutaj ciekawi bohaterowie i czy autor powinien w pełni zrozumieć działania swoich bohaterów.
Ja myślę, że tak w pełni to nie rozumiemy innych ludzi. Możemy jedynie się domyślać ich motywacji, możemy budować sobie w głowie jakieś tam wyobrażenie, jak my byśmy postąpili. Oczywiście bohater to jest twór całkowicie mój, czyli ja mogę w niego jakieś tam cechy czy sposoby myślenia wlać, tak jak mnie tam w duszy zagra, ale zawsze, mimo wszystko, bohaterowie są w pewnym sensie również dla mnie zagadką. No bo wiadomo, siłą rzeczy porównuję ich do kogoś. Widzę w nich jakby takie niezależne byty. Zawsze się zastanawiam, czy na pewno ktoś pomyślałby tak jak ja, czy na pewno by tak poczuł, czy na pewno tak by zareagował. Ja w ogóle lubię takie postacie niejednoznaczne i mam wrażenie, że takich jest w tej książce również kilka takich postaci, co do których one mogą nas zaskoczyć, albo źle je oceniamy, a później odkrywamy, że jednak należało inaczej to potraktować. Nie lubię takich czarno-białych sytuacji, bo w ogóle uważam, że życie nie jest czarno-białe i ludzie nie są czarno-biali, są bardzo skomplikowani, czasem sami siebie nie rozumieją. No i takie też postacie staram się tworzyć.
A dla kogo pani napisała tę książkę?
Nie celuję nigdy w żadną konkretną grupę, ale gdybym miała powiedzieć, na kim mi najbardziej zależy, żeby jakaś taka grupa przeczytała, to to chyba mieszkańcy tutaj ziem zachodnich, tych tak zwanych ziem odzyskanych, bardzo bym chciała, żeby się zaprzyjaźnili z tymi bohaterami, dlatego że ja chcę trochę odczarować tych poprzednich mieszkańców. Tutaj ciągle jest mnóstwo domów poniemieckich, w których teraz mieszka już kolejne pokolenie Polaków. I to, co poniemieckie, tutaj ciągle jest. Czyli my to znajdujemy na strychach, w piwnicach, czasem kopiąc w ogródku, znajdujemy jakąś buteleczkę aptekarską, jakieś akcesoria, które nie wiadomo do czego służyły, bo są już tak zniszczone, że trudno rozpoznać. Widzimy tylko, że to coś, nie wiem, metalowego, szklanego i tak dalej. I ciągle jeszcze pokutuje taki pogląd, że ci Niemcy to są ci źli, ci, co ich trzeba było pogonić, bo oni rozpętali wojnę. I oczywiście jest to jak najbardziej uzasadnione tak emocjonalnie, bo ciągle pamięć o tych potwornościach przecież trwa i musi trwać. Natomiast ja bym bardzo chciała, żeby nam się też otworzyła troszeczkę, tak jakby poszerzył pogląd, bo przecież wśród Niemców było też bardzo wielu tych, którzy nazizmu nie popierali, którzy byli tak samo przerażeni, którzy nie umieli się przeciwstawić albo próbowali nieporadnie, ale cierpiały wtedy ich rodziny. O tym się ciągle jeszcze niewiele mówi, czyta i pisze. Ja dopiero prowadząc research do tej mojej książki, a właściwie do drugiego tomu, odkryłam, że istniały takie subkultury w Niemczech, tak zwani szarotkowi piraci, o których nigdy wcześniej nie słyszałam, a były to takie grupy młodzieżowe, które walczyły z Hitlerjugend, no i próbowały przeciwstawiać się na tyle, na ile mogły. Jakoś tak nie było o tym do tej pory mowy za bardzo, więc myślę, że takie karty historii i ta jakby druga strona medalu też jest warta pokazania. Proszę Państwa, Wielkanoc to dla mnie przede wszystkim święto nowych początków, święto wiosenne. W związku z tym chciałabym serdecznie życzyć właśnie, aby wiosna przyniosła nam wszystkim nowe szanse, nowe początki, nowe możliwości i abyśmy mieli odwagę, aby z tych nowych szans skorzystać.
To na pewno warta odnotowania w swej pamięci kompozycja z płyty Politics zespołu Yellow Jackets. A teraz razem z Arkadiuszem Kozłowskim zapraszamy Państwa na film.
Chciałbym Państwa namówić do podróży w przeszłość, do podróży kinowej, bo myślę, że jest jeszcze sporo filmów, sporo scenariuszy, które umknęły nam w latach 70., 80. i do których chyba warto wrócić. Ja wiem, że wszyscy mamy takie w określonym wieku będąc przeświadczenie, że za młodu obejrzeliśmy wszystko, co było wartościowe. To nie jest prawda. Pomimo tego, że propaganda kulturalna PRL-u wmawiała nam, że wszystko, co dobre, światowe, pojawia się w salach kinowych wówczas, to nie do końca odpowiadało rzeczywistości. Tych filmów dobrych, średnich, a nawet złych, bo te także trzeba oglądać, zostało sporo, które umknęły, które ktoś nie zdecydował się z różnych względów na sprowadzenie do Polski. Myślę, że teraz jest świetny moment na to, że można wrócić do tych filmów, można uzupełnić sobie tę wiedzę. Po tym wstępie słów kilka o obrazie, który mnie zauroczył. Film nazywa się Pasażer w deszczu. Jest produkcji francuskiej. Wyprodukowany został w 1969 roku. Reżyserem jest René Clément, bardzo wtedy rozchwytywany człowiek kina. Z faktów, w 1971 roku tytuł otrzymał Złotego Globa jako najlepszy film zagraniczny. Jest to opowieść o kobiecie, ofierze gwałtu, która zabija sprawcę. Następnie w tej miejscowości, to jest nieduża miejscowość gdzieś we Francji, pojawia się oficer Armii Amerykańskiej, pułkownik, który poszukuje niebezpiecznego zbiega, człowieka, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Służby amerykańskie czy europejskie poszukujące go intensywnie i wplątanie w tę całą historię kryminalną kogoś przypadkowego, kogoś, kto akurat był w złym miejscu w nieodpowiednim czasie. Ale proszę Państwa, dlaczego mówię o tym filmie? Z dwóch powodów. Chciałem przedstawić Państwu aktorów i bohaterów, którzy są kluczowi w tym filmie. W roli żeńskiej Annie Cordy, a główną rolę męską, uwaga, odgrywa Charles Bronson, amerykański aktor. To on właśnie gra tego pułkownika. Oczywiście Bronsona pamiętamy z Siedmiu Wspaniałych, tam tak na poważnie zadebiutował. Później grał w Wielkiej Ucieczce, Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, czy potem z całej serii Życzenie Śmierci. Oczywiście Bronson kojarzy nam się jednoznacznie z facetem, który rozwiązuje problemy za pomocą szybkiego karabinu maszynowego i wiązki granatów. I tego się spodziewamy, widząc go na ekranie. Annie Cordy, która gra główną rolę kobiecą, to bardzo znana w latach 70. aktorka, tancerka, piosenkarka. Miała swoje przeboje, które francuskie radio odtwarzało. Występowała w paryskiej Olimpii, tak więc no, postać też nietuzinkowa. I tak, następuje pewnego rodzaju zbicie. Z jednej strony ona, fascynująco zagrana, taka nieco zagubiona, żyjąca w takim świecie dzieciństwa, jej zachowania, reakcje na sytuacje rzeczywistości są bardzo odbiegające od standardów kobiet w jej wieku. Od razu czujemy ogromną sympatię do tej pani, pomimo tego, że oczywiście wiemy już zaraz po pierwszych sekwencjach, że dokonuje ona morderstwa. I to jest ten jeden z głównych elementów tego filmu. A po drugiej stronie pojawia się ten pułkownik Armii Amerykańskiej Charles Bronson. I on, muszę Państwu powiedzieć, że na początku mnie denerwuje, gdyż no spodziewam się, że pojawi się ten karabin maszynowy, że pojawią się bijatyki, że problemy, które spotyka na swojej drodze, rozwiązywać będzie za pomocą pięści i szybkich samochodów. Tak się nie dzieje. I po pewnym czasie równie zauracza nas jak bohaterka tego filmu. Jest bardzo powolny, mówi niewiele. Zresztą Charles Bronson jako aktor w ogóle generalnie, dialogi to nie była jego mocna strona. Ale tutaj to świetnie wygląda. Ma taki delikatny, szelmowski uśmiech i wbrew pozorom, pomimo tej takiej skorupy wojskowej, takiego funkcjonowania jak oficer, jest człowiekiem bardzo romantycznym, który jednak życie tak go zmodelowało, że nie miał okazji pokazać tych swoich romantycznych fluidów. Ta jego metamorfoza od takiego sztywnego oficera do człowieka, który coraz większą sympatię czuje, ale nie jest to sympatia erotyczna, do tej pani, i widać, że coraz bardziej nawiązuje się między nimi taki wątek przyjaźni. Fenomenalna rola Charlesa Bronsona, odbiegająca, tak jak już mówiłem, od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Wsadzenie go w środowisko Francji, tej małego miasteczka gdzieś tam pod Paryżem, powoduje, że po pierwszym szoku, no bo każdy ma pewien schemat, jeżeli widzi aktora, który grał tak, a nie inaczej, to chciałby, żeby to się powtórzyło, i po przełamaniu tego schematu nagle okazuje się, że tutaj wszystko pasuje. Film oczywiście nie przystaje do współczesnej rzeczywistości filmowej, jest bardzo powolny, bardzo poetycki, pomimo tego, że sam scenariusz jest zdecydowanie kryminalny i przenosi nas w taki inny świat, w którym nieco więcej spoglądano na siebie, nieco więcej słuchano się nawzajem, i udowadnia, że ten świat jest wart tego, aby do niego wracać, że to, co dziś proponują nam wszystkie wielkie korporacje filmowe, ta prędkość, gonitwa, poszukiwanie sensacji i takiej bardzo skróconej, powierzchownej psychologii, nie do końca jest tym, co byśmy chcieli oglądać, i że warto co jakiś czas nieco zwolnić, przystanąć i może znaleźć czas na Pasażera w deszczu.
Dzisiaj moim gościem jest pani Ewa Ornacka, znakomita dziennikarka, śledcza, scenarzystka. Wymienia zaledwie tylko kilka tytułów książek. Skazana, Tajemnice zbrodni, Zrozumieć zbrodnie, Skazane na potępienie, Wrobiony, W dożywocie, Sprawa Arkadiusza Kraski. Ewa Ornacka jest również autorką reportaży telewizyjnych o przestępczości zorganizowanej i białych kołnierzykach. Dzień dobry, pani Ewo.
Dzień dobry. Jak miałabym wymieniać, to zaczęłabym od alfabetu mafii. Później już tych innych to nawet nie pamiętam, ale alfabet mafii to był ten pierwszy krok właśnie w stronę tematyki, przy której tkwiłam tak naprawdę zawodowo, no grubo ponad 20 lat.
Ja celowo sięgnęłam właśnie po takie tematy, czy po takie tytuły pani publikacji, by teraz opowiedzieć naszym czytelnikom, naszym słuchaczom o pani najnowszej książce, która nosi tytuł Po tamtej stronie. Dlaczego zmarli powracają?
Ja specjalnie zawodowo w stronę duchowości to nie mogłam aż tak strasznie podążać, bo no jednak dla mnie to są akta sądowe, to są opinie biegłych, to są zeznania świadków, które dotyczą spraw makabrycznych, no zazwyczaj mafijnych egzekucji, generalnie zbrodni.
Tak, no ale ta książka Po tamtej stronie to nie są opasłe tomy, które pani śledziła, pani czytała, bo tak naprawdę to osobista, to bardzo osobista historia z pani życia sprawiła, że pani postanowiła jednak sięgnąć po ten temat.
Nie stało się, właściwie to się nie stało od razu, bo faktycznie punktem wyjścia było zabójstwo, którego ofiarą padła bliska mi osoba. Potem była kolejna śmierć w rodzinie spowodowana, no jak to mówię, pękniętym z żalu sercem starego człowieka. Ja musiałam, ponieważ mój mąż był w morzu i ja byłam wtedy sama, musiałam wszystko ogarniać i no byłam w tym starym domu, w którym te dwie osoby żyły i po prostu no odczuwałam rzeczy, których nie potrafiłam zrozumieć, których nie to, że się bałam, ale no próbowałam je sobie jakoś racjonalnie wytłumaczyć, ale nie cholery. Jest taka osoba, która się nazywa Alison Dibua. To jest kobieta, która ma dzisiaj 50 lat, pochodzi z Phoenix w Arizonie i była stażystką w biurze prokuratora okręgowego. Czekała jej oświetlana przyszłość, błyskotliwa kariera i któregoś dnia w swoim własnym domu przeszła przez ducha. Okazało się, że był to duch jej teścia, którego nigdy nie poznała. Ich losy potoczyły się tak, że przestała pracować jako prokurator, została policyjnym profilerem, pracuje do dnia dzisiejszego jako konsultant w najtrudniejszych sprawach prowadzonych przez tamtejszą policję, czyli przy uprowadzeniach, przy zabójstwach, przy sprawach związanych właśnie ze zbrodniami na dzieciach. I Alison Dubois jest przykładem osoby, która stąpając właśnie bardzo twardo po ziemi, wykonując zawód bardzo konkretny, poszła w kierunku, no dziś byśmy powiedzieli, nieprzewidywalnym, tak? Ale jest skuteczna, a na kanwie jej doświadczeń zawodowych powstał serial amerykański w telewizji, był przez kilka lat właśnie emitowany pod tytułem Medium. Tam chyba 6 serii powstało, więc no są tacy ludzie, nie tylko te osoby, z którymi ja rozmawiałam do swojej książki.
Czy ta książka po tamtej stronie sprawi, że pani będzie częściej wracała do takich tematów? Czy zmieni się pani życie zawodowe, pisarskie?
O, to ja bym też chciała wiedzieć, to ja muszę do jakiegoś jasnowidza się udać. W każdym razie w tej chwili otrzymuję bardzo wiele ciekawych informacji od ludzi, którzy piszą do mnie na Messengerze. To są naprawdę historie, nad którymi warto byłoby się pochylić. Nie sądzę, żebym kontynuowała ten temat, ale będę przeszczęśliwa, jeżeli ludzie, którzy będą mieli podobne do moich doświadczenia, przestaną się tego wstydzić i będą wiedzieli, że są inni, którzy odczuwają dokładnie to samo. Zresztą, jakby sięgnęli po wyniki amerykańskich badań, to się dowiedzą, że 20% populacji doświadcza właśnie w różny sposób obecności, bliskości martwych osób, które odeszły. Moje życzenia są takie, żebyśmy nie musieli opłakiwać tych, których bardzo kochamy, żeby właśnie ci nasi bliscy byli z nami jak najdłużej się da. A książkę serdecznie polecam, naprawdę z całego serca, bo myślę, że dla osób, które są w żałobie, to będzie ważna lektura.
Książkę Po tamtej stronie Ewy Ornackiej mam dla Państwa w prezencie od wydawnictwa Rebis. Proszę do mnie pisać w tej sprawie pod numer 71 601. Proszę wpisać hasło Radio Poznan, pisane łącznie bez polskich znaków i tytuł książki Po tamtej stronie oraz Państwa imię. A za chwileczkę recenzja Jerzego Piasnego najnowszej płyty grupy Depeche Mode.
Pod koniec marca ukazał się 15. studyjny album grupy Depeche Mode, Memento Mori. Od października ubiegłego roku, kiedy grupa wystąpiła na konferencji prasowej w Berlinie i potwierdziła wydanie nowego albumu oraz ogólnoświatową trasę koncertową, była to najbardziej oczekiwana płyta Depeche'ów od lat. Przypomnę, że w maju ubiegłego roku zmarł Andy Fletcher, klawiszowiec i basista formacji, co spowodowało ogromny smutek wśród fanów zespołu i dociekliwe pytania. Czy panowie Martin Gore i David Gahan jeszcze coś wspólnie nagrają? W latach 90. z zespołu odszedł Alan Wilder. Grupa nagrywała jako trio, a po śmierci Fletchera mamy już tylko dwóch Depeche'ów. Ale na szczęście historia tego zespołu się nie skończyła. Memento Mori. Ta słynna łacińska formuła posłużyła za tytuł płyty i jest na pewno bardzo wymowna w jej odbiorze, bo teksty i muzyka skłaniają nas do zastanowienia się nad nieuchronnością śmierci. Ten album muzycznie czerpie z ogromnych doświadczeń zespołu z lat 80. i 90., na próżno jednak szukać przebojowych synth-popowych takich utworów jak People Are People czy Everything Counts, płycie bliżej do albumu Black Celebration. Do tego dochodzi brzmienie z płyt z lat 90. Depeche'ów, kiedy dokonali brzmieniowej wolty, idąc w kierunku rocka alternatywnego z taką wyeksponowaną, brudną gitarą w tle. Memento Mori łączy więc te dwa światy i dla mnie jest bardzo przemyślaną definicją stylu na kolejne lata. Już singlowy Ghosts Again dał przedsmak tego, że grupa nie zrezygnowała z melodii, a tekstowo idzie w kierunku symboliki związanej z przemijaniem. Na płycie znajdziecie utwory sięgające do klimatu lat 80. z wyraźną fascynacją elektroniką grupy Kraftwerk. Będą też obrazki z lat 90., kiedy więcej było industrialnego brzmienia. Są piękne ballady, Don't Say You Love Me, są wpływy ambient music, Speak to Me. Jest jeden utwór zaśpiewany przez Martina Gora, So With Me. Wokalista David Gahan przez lata się zmieniał, ale teraz osiadł gdzieś między tym, co robił z Depeszami w latach 90. i tym, co śpiewa w swojej formacji Soul Savers. A więc śpiewa w sposób trochę chropowaty, a jednocześnie trochę bluesowo. Czy to płyta dobra? Zapytał mnie kolega z przeszłością słuchacza Depeche Mode z lat 80. i 90. Odpowiedziałem, że tak, bo z jednej strony piękna melodycznie płyta z dobrym wokalem, a jednocześnie mroczna i dająca do myślenia. W końcu Memento Mori. Spotykamy się na dwóch koncertach Depeche Mode w Polsce. Pierwszy w Warszawie, drugi w Krakowie. Wybrałem dla Państwa utwór My Favorite Stranger. Płytę polecam. 7 punktów na 10.
My shadow and goes with
Ciekawe, czy ktoś z Państwa również wybierze się na koncert zespołu Depeche Mode. A my już wracamy do następnego dobrego tytułu. Przede mną książka Marka Tellera Fałszywi arystokraci z wydawnictwa Rebis. Ta książka opisuje historię ludzi podszywających się pod księżniczki i książąt w nadziei, że przez oszustwo uzyskają oni przepustkę do świata, który z urodzenia nie był dla nich dostępny.
11 kwietnia 2023 roku nakładem wydawnictwa Rebis ukaże się moja książka Fałszywi arystokraci, która opisuje 10 historii postaci nietuzinkowych. Dlatego nietuzinkowych, ponieważ udających w większości przypadków osoby, którymi nigdy nie byli. Są to sylwetki osób przypisujących sobie arystokratyczne pochodzenie, podających się za zmarłych przedstawicieli rodzin królewskich, za zaginionych krewnych. Myślę, że jest to niezwykle barwna opowieść o tym, jak daleko można się posunąć, żeby osiągnąć w życiu sukces, żeby osiągnąć blichtr, prestiż, który nie jest dostępny chociażby z racji urodzenia. To są sylwetki manipulatorów, skandalistów, samozwańców, ale nie tylko, ponieważ można tam też znaleźć nietuzinkowe postaci chociażby kinematografii, jak choćby reżyser Michał Waszyński, który z żydowskiego chłopca z Kowla stał się chrześcijańskim księciem Michałem. Więc tutaj przeplatają się dwa takie tematy bardzo mi bliskie, czyli właśnie historia dynastii z losami też przedstawicieli kinematografii, bo jak wiemy, aktorzy, reżyserzy potrafią też grać w prawdziwym życiu i te ich kreacje utworzone w prawdziwym życiu, niekiedy są to właśnie szaty książęce, też zostały opisane przeze mnie w Fałszywych arystokratach.
Tak teraz pana słuchając, pomyślałem sobie, że pewnie nie jedna z tych historii, które pan przedstawił w tej książce, mogłaby się znaleźć na ekranie.
Tak, rzeczywiście są to historie filmowe, można powiedzieć. Powstał nawet dokument o Michale Waszyńskim, o nazwie Książę i Dybuk. Też historia Anny Anderson, czyli fałszywej księżniczki Anastazji, doczekała się ekranizacji z udziałem Ingrid Bergman. Więc tutaj faktycznie są to historie podchwytywane przez kinematografię, przez dokumentalistów i rzeczywiście nie jeden już film też powstał o przynajmniej niektórych z moich bohaterów. Inni z kolei czekają na taką ekranizację. Myślę, mam nadzieję, że być może właśnie moja publikacja przyczyni się do nagłośnienia tych mniej też znanych historii, bo obok takich postaci jak Dymitr Samozwaniec czy właśnie Fałszywa Anastazja są też na przykład mniej znane, jak chociażby aktor filmowy Harry Kord, który podawał się za księcia Stanisława Giedyminowicza-Bielskiego. Więc tutaj rzeczywiście można szukać różnych barwnych osobistości życiorysów i mam nadzieję, że też poruszy to niejedno kinematograficzne serce.
A do jakich forteli uciekali się pana bohaterowie, którzy podszywali się pod tożsamość prawdziwego arystokraty?
To było na przykład fabrykowanie dokumentów, przedstawienie jakichś fałszywych zaświadczeń, testamentów, certyfikatów właśnie książęcości. To było też zwyczajne ubarwianie jakichś tam historii rodzinnych, chociażby opowiadanie fałszywych opowieści o dzieciństwie, o jakichś niezmierzonych bogactwach, których nigdy nie było. Taka, można powiedzieć, mitomania. No niekiedy to były nawet przekazywane z pokolenia na pokolenie fałszywe informacje, więc tutaj różne były te metody, różne sposoby, ale cel był jeden, osiągnąć ten blicht, ten świat niedostępny, który z racji właśnie pochodzenia niższego nie był na wyciągnięcie ręki.
Tylko tak się zastanawiam, że ci prawdziwi arystokraci wierzyli tym osobom.
Tak, rzeczywiście zdarzało się, że wierzyli, niekiedy próbowali demaskować albo demaskowali, ale wtedy z kolei ci zwolennicy wystawiali jakieś tam swoje argumenty na korzyść tych osób. Są to oczywiście też ciekawe właśnie historie tego, jak tych ludzi próbowano zdemaskować, jak oni walczyli o swoją, w cudzysłowie, prawdę z ludźmi, którzy wiedzieli, jaka była ta prawdziwa prawda, w cudzysłowie. Więc tutaj oczywiście szczególnie na przykład historia Anastazji, czyli fałszywej Anny Anderson, to jest właściwie prawie 30 lat batalii o to, żeby dano jej tę tożsamość carską, której ostatecznie nie zdobyła, a po latach badania już genetyczne stwierdziły z całą stanowczością, że Anna Anderson nie jest Anastazją, tylko jest chłopką z Kaszub, Franciszką Częstkowską. Życzę Państwu zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt Wielkanocy i wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam, Marek Teller.
Już na zakończenie audycji wracamy ponownie do historii. Tym razem z Sylwią Trojanowską, której najnowszą książkę Żona nazisty wydały Marginesy.
Generalnie jest chyba taka chęć zgłębiania wiedzy o naszej przeszłości. Ja obserwuję taki trend od kilku lat. Sama też więcej na ten temat czytam, więcej programów oglądam historycznych, szczególnie związanych właśnie z II wojną światową, ale też i międzywojnie. I mnie to interesuje, moją rodzinę to interesuje, to oznacza, że może też globalnie jest to ciekawszy temat dzisiaj.
No, ale muszę też powiedzieć, że pani fantastycznie poradziła sobie z powieścią historyczną, bo w ubiegłym roku została wydana powieść zatytułowana Łabędź i akcja tej historii osadzona została w bardzo trudnych czasach, tuż przed wybuchem II wojny światowej. I opowieść dotyczyła młodej Anny Łabędź, młodej kobiety, która zakochała się w Niemcu, a teraz otrzymujemy ciąg dalszy historii tej głównej bohaterki. Mówię tutaj o książce Żona nazisty.
Żona nazisty rozgrywa się w latach 1939-41, czyli to jest absolutnie II wojna światowa. To jest Szczecin, to jest niemiecki Szczecin, nazistowskie miasto. I Anna Łabędź, którą w Łabędziu poznaliśmy, mieszkała pod bydgoskim Fordonie dokładnie, w dzisiejszej Bydgoszczy. No i stamtąd Gustaw Guderian zabiera ją do Szczecina, którego ona nie znała, który był dla niej obcym miastem, a miał się stać domem na jakiś czas, bo Gustaw jej to podkreślał, to jest na chwilę, a za moment wojna się skończy, więc będziesz mogła znowu być Anną Łabędź, ale teraz postaraj się być Anną Guderian. No i ona starała się jak mogła, grała jak potrafiła. Tam są rauty, tam są dancingi, tam są przyjęcia, które organizują Niemcy dla Niemców, wierząc, że wszyscy, którzy tam są Niemcami. No Anna była Polką, ale o tym nikt nie wiedział. No i ona w tym takim okropnym dla siebie świecie, bo dla niej Niemcy, no wiadomo, to był wróg numer jeden. To była nacja, która na pewno nie bezpośrednio, ale pośrednio kojarzyła ją ze śmiercią swoich bliskich. Więc jej było bardzo ciężko, ale grała najlepiej jak potrafiła. Jeśli chodzi o trudność pisania bohaterów, to każdy bohater tak naprawdę żyje swoim życiem. I ja w to bardzo głęboko wierzę, bo w momencie, kiedy mam problem z pisaniem jakiejś sceny, czy też tworzeniem jakiejś postaci, to wiem, że robię coś na siłę. Zazwyczaj wtedy idę na spacer, biorę głębszy oddech, po prostu robię sobie taki moment odpoczynku od sceny, od bohatera. Pozwalam mu, żeby podpowiedział mi, co mam z nim zrobić. Pozwalam mu otworzyć swoją książkę, żebym ja mogła przeczytać i po prostu napisać to tak, jak on by sobie tego życzył. Ja dosyć długo piszę powieści i właśnie ze względu na to, że staram się dawać dużo wolności tym moim bohaterom. Nie pamiętam, że pisanie jakiejkolwiek postaci przychodziło mi z jakąś ogromną trudnością. Niemniej każda postać nastręcza mi wielu problemów.
O, aż tak.
Tak, tak, one są takie, one są skomplikowane. Wbrew wszystkiemu i wielu też czytelników o to pyta, jak mi się pisze bohaterów, no tak potocznie określanych jako złych. I ja zawsze odpowiadam, że bardzo dobrze mi się pisze takich bohaterów, takich czy brutalnych, czy przestępców, czy postaci, które no, będą przez czytelników postrzegane jako właśnie te złe. Te postaci są takie dla mnie jasne i klarne od samego początku, ponieważ ja staram się znaleźć, jeżeli bohater ma być zły, to staram się od razu znaleźć podstawę tego zła. Co w nim drzemie, z jakiego powodu on tyle zła komuś wyrządził i chyba dlatego jest to dla mnie łatwe.
A co z propozycją, by zekranizować pani książki?
No to jest cudowna propozycja i mam nadzieję, że zostanie sfinalizowana i będę mogła wtedy to obwieścić. Na razie to są wstępne rozmowy, no, które dostarczają mi bardzo wielu emocji i powodują, że na moich ustach jest szeroki uśmiech, że teraz się uśmiecham, bo byłoby to cudowne zobaczyć żonę nazisty na wielkim ekranie.
O, i tego pani życzę i nam, czytelnikom, a za chwileczkę może też i widzom.
Szanowni słuchacze, chciałam życzyć wam dużo zdrowia, pogody ducha oraz wspaniałego celebrowania tego świątecznego czasu. Mam nadzieję, że znajdzie się również chwila krótsza, bądź może dłuższa na czytanie. Ja oczywiście z całego serca polecam moją najnowszą powieść, czyli Żonę nazisty. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Sylwia Trojanowska.
Wydawnictwo Marginesy ufundowało 2 egzemplarze najnowszego tytułu Sylwii Trojanowskiej Żona nazisty. Proszę napisać do mnie w tej sprawie. Numer 71601. Wiadomości proszę wpisać Radio Poznan, pisane łącznie bez polskich znaków, tytuł książki i państwa imię. Życzymy państwu spokojnej nocy. Kłaniam się pięknie. Joanna Divina.